Dzień dobry, gościem jest Borys Budka, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Najpierw wczoraj rano Dania przyznała, że jest gotowa przystąpić do misji pokojowej na Ukrainie, jeśli oczywiście taka będzie, a później wieczorem Czechy, że są gotowe pomyśleć o tym. Czy takie polityczne, no już nie tyle krytykowanie, co wykpiwanie przez niektórych polityków, także Platformy, tej kijowskiej wyprawy premierów, było politycznie właściwe?
Przede wszystkim ważne jest, żeby Sojusz Północnoatlantycki mówił jednym głosem. W dyplomacji tak jest, że zanim wymyśli się coś i ogłosi, trzeba to przedyskutować z sojusznikami. Cóż, w NATO głos decydujący mają Amerykanie i wszyscy wiemy, jaka była reakcja amerykańska na tę nieprzemyślaną wypowiedź. Widzieliśmy reakcję szefa Rady Europejskiej. No i ja mam nadzieję, że to skłoni przede wszystkim polskie władze do tego, by rozmawiać z naszymi sojusznikami w Waszyngtonie, w Brukseli, w Berlinie czy też w Paryżu, zanim takie pomysły będą ogłaszane.
A jeśli dziś Donald Tusk w Gazecie Wyborczej w wywiadzie mówi, że nie podobają mu się szyderstwa z tej wizyty, to co pan jako przewodniczący klubu dzisiaj w takim razie powie?
To absolutnie zgadzam się. Są sytuacje, w których trzeba wspierać wszelkie działania polskiego rządu, które zmierzają do pomocy Ukrainie. Więc czym innym jest pochwalenie tego bardzo dobrego gestu, który premierzy z premierem Morawieckim wykonali chociażby podróżą do Kijowa. No ale czym innym jest później wykorzystywanie tej podróży do wyciągania absolutnie nieprawdziwych wniosków. Bo jeżeli widzę chociażby paski w TVP, które mówią o tym, że Kaczyński zatrzyma wojnę w Ukrainie, no to naprawdę to jest zupełnie, zupełnie niepotrzebne i to później powoduje, że z poważnego pomysłu politycznego niestety, ale nic nie wychodzi.
Tylko to pan pisał na Twitterze od razu wtedy po tej wizycie, że zamiast realnych działań wybiera się PR-owy kicz, skutki mogą być opłakane, nazwał ich pan nawet dyplomatołkami. Radosław Sikorski mówił o potrzebie zdobywania sławy Małojeckiej. No więc to było kpienie wtedy, panie pośle.
To była absolutnie uzasadniona reakcja na to, co kilka godzin później powiedział Waszyngton czy też Bruksela. Raz jeszcze chcę podkreślić, że decyzje w ramach NATO zapadają jednomyślnie, to po pierwsze, a po drugie, że umowny pakiet kontrolny mają Amerykanie. I czym innym jest życzenie powodzenia polskiemu premierowi, który jedzie w takim geście solidarności, pokazać, że jesteśmy wszyscy z narodem ukraińskim, ale czym innym jest robienie z tego PR-owej szopki, co miało miejsce chociażby w tak zwanych publicznych mediach. Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego była nieprzemyślana, nieskonsultowana z naszymi sojusznikami w NATO i Unii Europejskiej i natychmiast spotkała się z reakcją, a na tym nie polega skuteczna dyplomacja.
No tylko dziwne, że Dania już jest gotowa do takiej misji przystąpić, ale zostawmy. W czwartek na szczycie NATO...
Panie redaktorze, bardzo dobrze, że pan porusza ten wątek, bo chciałbym, żeby słuchacze mieli świadomość, jak podejmowane są decyzje w NATO. Jeżeli ktoś myśli, że decyzje tam zapadają dlatego, że polski wicepremier do spraw bezpieczeństwa powie coś w Kijowie na użytek wewnętrzny, to wszyscy mu przyklasną. Tak nie jest. To są bardzo poważne decyzje i nikt nie zdecyduje się na trzecią wojnę światową, dlatego że komuś to było potrzebne do PR-owskiej zagrywki. Amerykanie wiodą prym w NATO i trzeba rozmawiać z sojusznikami amerykańskimi, zanim powie się coś takiego na potrzeby polskiej propagandy.
To kończąc wątek, w czwartek na szczycie NATO, tak polski premier zapowiedział, że ma być ten wniosek oficjalnie przedstawiony. Jeśli wtedy zdobędzie przychylność, to będziecie za jako opozycja?
Panie redaktorze, będziemy wspierać każde działanie, tak jak chociażby poparliśmy ustawę o obronie ojczyzny, tylko wskazujemy na jedno. Najpierw takie wnioski się uzgadnia, a później się ogłasza. Zapowiedzieliśmy i to jest realizowane. Polityka rządu wzmacniająca bezpieczeństwo Polski zawsze będzie miała wsparcie opozycji. Natomiast radzimy, żeby wreszcie skończyć z tym umownym PR-owskim złotem i zająć się na poważnie dyplomacją, bo przypomnę, że jeszcze kilka tygodni przed tym, jak doszło do zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, pan premier Morawiecki z honorami godnymi głowy państwa gościł Marie Le Pen, kandydatkę na prezydenta, która mówiła, że Ukraina musi być rosyjską strefą wpływów. Poleciał do Madrytu pan premier Morawiecki spotkać się z Orbanem, Salvinim, Le Pen czy liderem partii Vox, a przypomnę, że Orban zablokował dostarczanie pomocy przez terytorium Węgier na Ukrainę. I to,
licytując się, można powiedzieć, że Niemcy robią to samo. Nawet ta reakcja w Bundestagu też zbulwersowała wielu niemieckich i polityków, i obserwatorów. Zapytam jeszcze o to, co będzie w poniedziałek w Warszawie, czyli premier zaprasza także opozycję, no wszystkie siły polityczne na takie spotkanie, na radę w sprawie tego, co dzieje się na Ukrainie i tego, co może dziać się z uchodźcami, którzy są w Polsce. Zapytam, czy Platforma na takie spotkanie przyjdzie i co będzie chciała premierowi powiedzieć.
Zawsze jesteśmy na takich spotkaniach, bez względu czy one dotyczyły pandemii, czy dotyczyły bezpieczeństwa naszych granic. Cóż, pan premier nie zapowiedział konkretów, nie przedstawił żadnych rozwiązań, żebyśmy mogli już dyskutować. Natomiast chyba stara się nadrobić stracony czas, bo zwrócę uwagę na to, że skoro w listopadzie ubiegłego roku wysłanniczka amerykańskiego rządu przestrzegała, że operacja wojskowa i napaść zbrojna Rosji na Ukrainę jest bardzo prawdopodobna, to nie zrobiono nic, przespano ten czas, by chociażby zająć się systemem zarządzania uchodźcami. To jest bardzo potrzebne. Przed chwilą w państwa serwisie usłyszałem prawdę. Otóż rządowi ministrowie mówią, że cała ta odpowiedzialność na niesienie pomocy, wydawanie numerów PESEL została zrzucona na samorządy. Dobrze sobie radzą samorządy, ale będziemy proponować centralne zarządzanie skoordynowane z osobą odpowiedzialną za zarządzanie tym strumieniem uchodźców. Bez ogólnopolskiej koordynacji oraz relokacji do innych krajów Unii Europejskiej nie poradzimy sobie z tym problemem.
Panie przewodniczący, ale ta ustawa obronności była tak naprawdę procedowana, jeśli chodzi o szczegóły, od listopada, czyli chyba nie można zarzucać rządowi, że nic nie zrobił w obliczu tego zagrożenia. Ja pamiętam też wypowiedź, tylko nie wiem, czy to był premier, czy to był szef MSWiA, kiedy prosił samorządy właśnie o sprawdzanie miejsc ewentualnych pobytu Ukraińców, którzy by chcieli uciec z Ukrainy na wypadek wojny, a było to chyba jeszcze w styczniu. Można
Ale ta ustawa nie ma nic wspólnego z tym, co w obecnej sytuacji się dzieje. Ja przypomnę, że ostatnie poważne zakupy sprzętu dla armii były w 2015 roku. Przypomnę, że skasowano kontrakty zbrojeniowe, obiecano chociażby polsko-ukraiński śmigłowiec, nie zrobiono nic. Obiecano polskie drony, nie zrobiono nic. Minister Błaszczak chwali się wszystkimi programami, ale żadnej realnej, prawdziwej ofensywy w tym zakresie nie było, więc co, papier zniesie wszystko. Obiecaliśmy poprzeć ustawę o obronie ojczyzny i tak zrobiliśmy, ale raz jeszcze chcę podkreślić, tam nie ma nic, żadnych konkretnych rozwiązań dotyczących chociażby pomocy samorządom w zakresie tym uchodźczym.
No, może będą pieniądze z Unii, to o tym porozmawiamy. Jeszcze na koniec w radiu chciałbym zapytać, co sądzi pan o wypowiedzi szefa NATO w RMF-ie wczoraj rano. Powiedział Anders Fogh Rasmussen, że Rosji nie możemy ufać, powinniśmy, uwaga, słuchać Polski. Europa była zbyt naiwna. Polski, czyli no w sumie rządu Prawa i Sprawiedliwości od jakiegoś czasu. Czy Platforma w tej kwestii nie ma sobie dzisiaj nic do zarzucenia?
Przede wszystkim cieszę się z jednego, że wreszcie Jarosław Kaczyński zrozumiał, mam nadzieję, że raz na zawsze, że bezpieczeństwo Polski zależy od dobrego sojuszu w Unii Europejskiej, dobrej współpracy i współpracy w ramach NATO. Ja przypomnę, że politycy opcji rządzącej długo nie mogli pogodzić się ze zwycięstwem Joe Bidena. Jeszcze do niedawna eskalowali konflikt w Unii Europejskiej. To przecież pan premier Morawiecki mówił o tym, że Unia Europejska wywołuje trzecią wojnę światową. Mówiąc o łamaniu prawa przez rząd PiS i reakcjach Unii Europejskiej. To przecież Orban miał tworzyć z Jarosławem Kaczyńskim alternatywę w ramach Parlamentu Europejskiego. To wszystko były realne działania.
No tak, Angela Merkel do końca walczyła o Nord Stream 2, tak można się licytować.
A co było z Lex TVN? Co było z tym? Pan premier Jarosław Kaczyński podobno wiedział o tym, że istnieje bardzo duże zagrożenie ze strony Rosji w konflikcie z Ukrainą. I co się działo? Zamiast zajmować się bezpieczeństwem, forsowano w Sejmie rozwiązania, które były antyamerykańskie, które godziły w fundament wolność mediów.
Potem prezydent to zawetował i przeciął. Tak, i przeciął sprawy.
Muszę
przeciąć, panie pośle, na sekundkę.
Musimy o tym jasno mówić. To były nieprzemyślane działania i chcę wierzyć, że rząd PiS-u odejdzie raz na zawsze od antyamerykańskiej i antyeuropejskiej retoryki.
My na moment tylko musimy uciekać z radia, ale słyszymy się i widzimy w internecie rmf24.pl. Dziękuję bardzo. Borys Budka jest naszym gościem. Przypomnę, do usłyszenia za moment. To wrócę raz jeszcze, panie pośle, do tego pytania. Czy Platforma sobie nic w tej kwestii nie ma do zarzucenia? W tej właśnie, że gdzieś tam no mocno zawsze krytykowało od tych 6 lat już Prawo i Sprawiedliwość za wszystkie sprawy, także tą politykę wschodnią. Tutaj i Rasmussen przyznaje, że Europa powinna mocniej, bardziej słuchać Polski. Georgette Mosbacher w wywiadzie dla Interi w ubiegłym tygodniu też mówiło, że Europa i Stany powinny w tej kwestii Polskę przeprosić, że ich nie słuchano.
No, przede wszystkim bardzo źle, że Jarosław Kaczyński i jego ludzie czerpali z tych złych wschodnich wzorców, chociażby próbując budować nowy ustrój w Polsce, bo od 6 lat mamy do czynienia z sytuacją, w której w Polsce próbuje się zrealizować właśnie taki model wschodni, autorytarny, z jednolitą władzą państwową, bez niezależnych mediów, bez niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Przecież no, to trzeba powtarzać, żeby nigdy w przyszłości politycy PiS nie popełnili tych błędów. Przecież do niedawna Orban był ich głównym sojusznikiem. Przecież mówili o tym, że dla Unii Europejskiej trzeba budować alternatywę. Nie ma alternatywy. Nasze bezpieczeństwo to jest członkostwo w Unii Europejskiej.
Tego już nikt nie podważa. Może poza niektórymi skrajnymi politykami.
Pana gość tydzień temu, minister sprawiedliwości, który głosował przeciwko ratyfikacji Funduszu Odbudowy razem z 19 innymi posłami klubu PiS i z Konfederacją, nagle dopomina się o pieniądze z Funduszu Odbudowy. Kiedy w Unii Europejskiej, w parlamencie ważyły się losy tego funduszu, proszę sobie wyobrazić, że nie poparli go eurodeputowani z Polski wyłącznie z klubu PiS. Kiedy Europa chciała odbudowywać się po pandemii, kiedy chciała tworzyć nowy fundusz, nie poparła go pani Szydło, pan Brudziński, Patryk Jaki i wielu innych polityków PiS. I dzisiaj to pokazuje, jak mylną, błędną, sprzeczną z polską racją stanu drogą podążali w ramach Unii Europejskiej. Chciałbym, żeby wreszcie tak do końca zrozumieli, że nie ma alternatywy dla bezpieczeństwa Polski jak Unia Europejska i NATO.
Panie pośle, ale w Krajowym Parlamencie, tym polskim, kiedy Platforma się sprzeciwiła planowi odbudowy Polski, a SLD to poparło, to bardzo mocno wtedy krytykowaliście SLD, więc tu winy są w wielu miejscach.
Nie, panie redaktorze, żaden parlamentarzysta Platformy nie głosował przeciwko Funduszowi Odbudowy.
Ale formalnie wcześniej się sprzeciwialiście. Pamiętam
PiS,
krytykę sejmową.
Nie, mówiliśmy wyraźnie o tym, że ten fundusz musi podlegać kontroli, musi być wydatkowany przez samorządy, bo mieliśmy w pamięci i rozliczymy to. Lewe respiratory, maseczki, te wszystkie afery, gdzie pieniądze były wyrzucane w błoto. Ale wróćmy raz jeszcze, bo bardzo się cieszę, że pan porusza ten wątek. Przecież to 20 posłów klubu PiS głosowało przeciwko ratyfikacji Funduszu Odbudowy, w tym minister sprawiedliwości i wielu wiceministrów. Czy pamięta pan, jak premier Morawiecki nazywał ludzi, którzy sprzeciwiali się Funduszowi Odbudowy? No mówił o zdrajcach. I teraz ma tych zdrajców we własnym rządzie i to jest dopiero schizofrenia. No niestety, jeżeli chce się budować silną pozycję i bezpieczeństwo Polski, to nie można tego robić z ludźmi, którzy stanowią taką piątą kolumnę we własnym rządzie. Dzisiaj odpowiedzialnością za brak pieniędzy z Funduszu Odbudowy można obarczyć wyłącznie ten rząd, a głównie ministra sprawiedliwości, który ze swoimi ludźmi sprzeciwia się realizacji obietnicy pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, czyli likwidacji Izby Dyscyplinarnej.
Minister sprawiedliwości w tym miejscu właśnie tydzień temu mówił, co innego obarczył winą kogo innego, ale zostawmy już to. Ja spytam pana,
nie,
co z tymi pieniędzmi?
Panie redaktorze, bardzo dobrze, bardzo dziękuję, bo to jest świetne pole do wyjaśnienia. Dlatego odsłuchałem sobie ten wywiad. No to jest dopiero skandal i szczyt hipokryzji. Ziobro mówi, cieszę się, że docenia potęgę Donalda Tuska, któremu dopiętnie dorasta, ale mówi o tym, że jedno pstryknięcie palca Donalda Tuska i będą pieniądze z Funduszu Odbudowy. Otóż myśmy złożyli ustawę, mówimy sprawdzam, możemy odblokować natychmiast te pieniądze. Tylko Kaczyński z Morawieckim tak boją się Ziobry, że nie chcą przegłosować tej ustawy, która likwiduje Izbę Dyscyplinarną.
No ale ta ustawa jest, nawet są dwie, bo też jest projekt prezydencki, także można powiedzieć, że jest mnogość.
Tak. Dwa pisowskie. Tylko co z tego, że to leży od kilku miesięcy, jak nie jest przegłosowywane? I dzisiaj rząd PiS, gdyby chciał rzeczywiście bardzo mocno pomóc polskiej gospodarce, to przegłosowałby ustawę, która leży, która likwiduje te bariery, które powodują... No,
może na najbliższym posiedzeniu Sejmu to się stanie. Spytam pana, panie przewodniczący, co z akceptacją tego planu odbudowy i tymi pieniędzmi, na które wydaje się Polska dzisiaj czeka bardziej nawet niż miesiąc czy dwa temu. Leszek Miller kilka dni temu na Twitterze napisał coś takiego, że brukselskie wiewiórki donoszą, że w marcu tej blokady już nie będzie, że zostaną te pieniądze Polsce przeznaczone. Ma rację czy nie?
Robimy wszystko jako europosłowie, Donald Tusk jako szef Europejskiej Partii Ludowej, by przekonać naszych partnerów, że kontrola tych środków przez Unię Europejską i dobre wydatkowanie jest bardzo potrzebne i te pieniądze powinny być odblokowane.
Ale jak to robicie, skoro w Parlamencie Europejskim także wasi posłowie Platformy głosowali za rezolucją, która by te pieniądze wstrzymywała? To było dwa tygodnie temu jeszcze.
Po pierwsze, żaden parlamentarzysta Platformy, europoseł, nie głosował za taką rezolucją. To raz, więc to jest kłamstwo, pisowskie kłamstwo. A po drugie, wystarczy zlikwidować Izbę Dyscyplinarną. To nie jest tak, że jeżeli mamy złodzieja, to trzeba likwidować karę dla niego, tylko ma przestać kraść. I dzisiaj polski rząd, Polska, PiS, Solidarna Polska, to oni... blokując likwidację Izby Dyscyplinarnej, blokują środki dla Polski. I to trzeba powtarzać, a nie, co więcej, nie chcieli tych środków, bo w Parlamencie Europejskim głosowali przeciwko lub się wstrzymywali. I teraz widzi pan chociażby kurs euro, jak wystrzelił, udało się go troszkę zbić. Widzimy dwucyfrową inflację w Polsce, widzimy szalejącą drożyznę. Pieniądze europejskie, gdyby te zaliczki mogły już spłynąć do Polski, bardzo pomogłyby w tym trudnym czasie. I cóż, pan premier Morawiecki nie potrafił stanąć na wysokości zadania, nie potrafił ponad politycznymi podziałami doprowadzić do uchwalenia ustawy, mimo że mówiliśmy wyraźnie.
Panie pośle, to krótko mówiąc, te pieniądze w marcu będą przyznane, czy nie? Jak pan to czuje jako wytrawny polityk?
Robimy wszystko, żeby te pieniądze były Polsce przyznane. Jednocześnie mam nadzieję, że nikt z rządu nie pokusi się o takie rzeczy, jak były chociażby w czasie pandemii, żeby bez żadnej kontroli wyrzucać w błoto setki milionów złotych. No, w czasie tragedii, gdzie bogacili się ludzie związani z władzą.
Spytam w takim kontekście o pieniądze dla uchodźców. To powinna być, jak pan na to patrzy, osobna transza, czy jeśli Unia powie, że z tych pieniędzy właśnie z KPO radźcie sobie z uchodźcami, a wiemy, że te potrzeby już są gigantyczne, będą jeszcze większe, to będzie okej? Czy Unia powinna przeznaczyć na uchodźców zupełnie inne środki?
Najlepiej byłoby, żeby były to ekstra środki, które są w ramach systemu pomocy uchodźcom. Co więcej, powinien to być system wspólnego zarządzania tym strumieniem uchodźców i również relokacją w innych krajach Unii Europejskiej. No cóż, ta solidarność europejska jest bardzo ważna. Ja przypomnę 2014 czy 2015 rok, jak politycy obecnej władzy robili wszystko, by nie doprowadzić do tej europejskiej solidarności, kiedy mieliśmy inny kryzys uchodźczy. To jest bardzo ważne, żeby Unia mówiła jednym głosem i chciałbym, żeby były uruchomione specjalne środki i chciałbym, żeby w ramach Unii Europejskiej prowadzić wspólną, spójną politykę i mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda się takie rozwiązania wypracować.
Tylko od kogo to zależy? Bo wydaje mi się, że tutaj Zachód w dużej mierze dzisiaj blokuje to chyba, o czym pan mówi. No choćby słyszymy o tym, że Niemcy już nie chcą pociągów z uchodźcami. Charles Michel w wywiadzie też dla RMF-u kilka dni temu mówił tak, czy Unia przyjmie regulacje, na mocy której uchodźcy z Ukrainy trafią do różnych krajów. Zobaczymy. Jestem przekonany, że jeśli będzie taka potrzeba, to Komisja Europejska przedstawi stosowne propozycje, by wszyscy podzielili się tym problemem. No ale my wiemy, że 2 miliony już mamy Ukraińców w Polsce, być może będzie ich 2 razy tyle. No, żaden kraj, nawet najbogatszy i najbardziej sprawny, sobie z tym nie poradzi.
A dodajmy, że kraj, który nie przygotował się do tego, tym bardziej sobie nie poradzi. Ważna jest solidarność europejska i dlatego absolutnie należy zaprzestać tych medialnych ataków na naszych partnerów, chociażby z Francji, z Niemiec, czy tak jak pan wspomniał, z krajów zachodniej Europy. No bo jak sobie można wyobrazić, że z jednej strony premier Morawiecki dzień po powrocie z Kijowa piętnuje chociażby Niemcy czy Francję, a potem będzie próbował forsować rozwiązania, które mają być wspólne dla całej Unii Europejskiej. Niestety od tych 6 lat obserwujemy bardzo zły trend i mam nadzieję, że wreszcie on się skończy. Otóż, że polityka zagraniczna wykorzystywana jest do tej bieżącej propagandowej polityki tutaj w kraju. To bardzo zły kierunek i w obliczu takiej tragedii ludzkiej, jaka dzieje się na Ukrainie, warto zrewidować tą bardzo złą politykę dotychczasową i chciałbym, żeby pan premier zrozumiał wreszcie, że naprawdę na zachodzie Europy Polska nie ma wrogów. Wróg dzisiaj dla Europy jest po wschodniej stronie. I to trzeba jasno powiedzieć. Nie można do jednego worka wrzucać partnerów z Unii Europejskiej i prezydenta Putina. A to się niestety propagandystom z PiS bardzo często zdarza. Nie idźcie tą drogą.
Tylko panie pośle, czy ten Putin nie ma pomocników w Europie Zachodniej? Tylko wczoraj pojawiła się taka informacja, że Francja, Niemcy i Włochy od 5 lat bezprawnie sprzedawały broń Putinowi, bo jest embargo, oni to embargo odchodzili. Miliardy dolarów. W czwartek w Bundestagu po tej mowie Zełenskiego no nie było żadnej debaty. Nawet media niemieckie bardzo mocno krytykowały i Olafa Scholza i Bundestag, że tak się zachował wobec tego wszystkiego. Może nie wszyscy na Zachodzie myślą i mówią tak samo jak my. Nie wszystkim na Zachodzie jest po drodze z polską polityką i z polskim systemem bezpieczeństwa wobec tego, co dzieje się na Wschodzie.
Ja bym nie traktował tych indywidualnych wypowiedzi jako jakiejś spójnej polityki, bo gdybyśmy szli tą drogą, no to chociażby rekordowy import węgla z Rosji w ostatnich latach za czasów rządów PiS również byłby takim wskaźnikiem. Oczywiście są politycy, którzy stanowili taką putinowską międzynarodówkę i przypomnę, że wbrew ostrzeżeniom, które formułowaliśmy i apelom o niespotykanie się z nimi, pan premier Morawiecki w Madrycie chociażby uczestniczył w takich sabatach proputinowskich. No przecież Salvini chodził w koszulce z wizerunkiem Putina.
Ale w Polsce był i nie chciał jej w Przemyślu przyjąć.
Ale panie redaktorze, no przecież Le Pen, która była w Polsce przyjmowana przez premiera Morawieckiego jak głowa państwa, która nie sprawuje takiej funkcji, mówiła o strefie wpływów. Więc należy jasno odciąć się od tych polityków, którzy również w zachodnich krajach prowadzą proputinowską politykę.
To ja spytam inaczej.
I dlatego dobrze byłoby się chociażby raz na zawsze odciąć od Orbana i nie próbować robić z nim polityki.
A może trzeba też się odciąć od takiej polityki, jaką robią Niemcy od kilku tygodni, od tego właśnie, co na przykład mówi Olaf Scholz, który uważa, że to jest wojna Putina, nie Rosji, nie Rosjan, tylko Putina. Wiemy dobrze, choćby to, co wczoraj się działo na Łużnikach, że Putin w tej kwestii ma gigantyczne poparcie Rosjan. Wielu Rosjan popiera to, co dzieje się na Ukrainie. Co więcej, chcieliby nawet tego, żeby w przyszłości Putin zaatakował także i Polskę.
Dlatego tak ważna jest tutaj jedność nas Polaków. Nas nikt nie oszuka, kim jest Putin. Nas nikt nie oszuka, co dzieje się na Ukrainie. Ja chciałem dzięki państwu też podziękować tym wszystkim dziesiątkom tysięcy wolontariuszy, ludzi dobrego serca, bo to oni dzisiaj zapewnili pomoc tym 2 milionom uchodźców. Samorządowcy, ale przede wszystkim zwykli ludzie. Ja mam okazję troszeczkę pomagać w takim punkcie. Robi to na co dzień moja żona czy córka anonimowo, ale to jest niesamowite, jak wielu ludzi pomaga i tam nikt się nie nabierze na to, co mówi propaganda moskiewska. I też bardzo dobrze jest, że pokazujemy, jak ta propaganda działa, bo cóż, w Polsce też doświadczamy bardzo często takiej propagandy, która no, w czasach, kiedy powinniśmy być razem, w sposób absolutnie niedopuszczalny, chociażby atakuje opozycję. Wystarczy włączyć wczorajsze, przedwczorajsze wydanie wiadomości. Nie, oczywiście proszę nie odbierać tego do siebie, panie redaktorze, jesteśmy w innym medium, ale te paski, te filmy, no, czas tym zerwać, dlatego że nie można z jednej strony mówić o putinowskiej propagandzie, a z drugiej strony wykorzystywać konflikt do podżegania do wewnętrznej walki. walki. To ja nie jeszcze czas
coś
na
pozytywnego wykorzystam, bo pan mówi o tej pomocy. Ja też sam to widziałem na własne oczy. Widzę, jak to jest po prostu jednokierunkowe, jak wiele osób się włącza, nie chcąc nic w zamian. Spytam pana, bo to jest propozycja hiszpańskiego dziennikarza. Chyba w poniedziałek tu usłyszałem, nie pamiętam już jego nazwiska, ale on zasugerował, że Polska, Polakom należy się pokojowy Nobel za to, co robimy dla Ukraińców. Należy się?
Myślę, że nikt nie robi tego dla żadnej nagrody. Ja wiem, jacy jesteśmy i wiem, że to jest z odruchu serca. I nie spotkałem się z żadnym wolontariuszem, który czegokolwiek by oczekiwał. Dziś najważniejsze jest, by zakończyła się ta zbrojna napaść.
Natomiast Skoda, ale to też byłby taki sygnał dla świata. Mieliśmy Solidarność w 80 roku, dziś mamy coś na kształt Solidarności, tylko taki ludzki, ludzkich serc. Może byśmy pokazali w ten sposób światu, że jesteśmy wspaniałym narodem.
Na nagrody przyjdzie czas. Dzisiaj ważne jest, że świat widzi, że Polacy potrafią pomagać, że Polacy potrafią dzielić się dobrem, jak mówił świętej pamięci prezydent Adamowicz. I to dzielenie się dobrem jest, myślę, najlepszym przykładem tego, że w trudnych czasach potrafimy odpowiedzieć na wyzwania. I najważniejsze, by ta wojna w Ukrainie została zakończona, a później, żeby Ukraina jak najszybciej została odbudowana. Na nagrody przyjdzie czas.
Wierzę w to. To jeszcze
dobry pomysł, natomiast nie na tę chwilę.
Mamy czas na jeszcze jedno pytanie. Chciałbym zapytać pana przewodniczącego, co w Platformie słychać, co w Platformie pisze, bo media donoszą, że spory tłok na listach dotyczących przyszłego premiera i prezydenta. Ile w tym wszystkim prawdy, że Rafał Trzaskowski miałby być przyszłym premierem, a Szymon Hołownia ewentualnie za jakiś czas oczywiście przyszłym kandydatem wspólnej opozycji na prezydenta.
Dzisiaj o 11:00 konwencja programowa dotycząca bezpieczeństwa Polski z ważnymi wystąpieniami, z przesłaniem chociażby mera Kliczki czy też byłego szefa na te Andresa Rasmussena, w związku z czym, jak pan widzi, ta praca jest. Staramy się pokazywać dobre rozwiązania. My personaliami się nie zajmujemy. Będzie wystąpienie oczywiście Donalda Tuska. Rafał Trzaskowski i inni samorządowcy pokażą, jakie rozwiązania na co dzień pomagają zarządzać tym strumieniem.
Ale jest to możliwe, żeby
dużo dobrego dzieje się.
Ci dwaj politycy, dość młodzi jak na politykę, zastąpili tak wytrawnych graczy jak Donald Tusk?
Panie redaktorze, nikt nie zajmuje się personaliami w Platformie Obywatelskiej w tej chwili. Natomiast pan wie doskonale, tak jak ja, że media zawsze elektryzują nazwiska. Ja już widziałem tylu premierów, tylu prezydentów, tylu ministrów, którzy już mieli w to w CV wpisane. Spokojnie, najpierw trzeba ciężko pracować, wygrać wybory, a zresztą
w tych spekulacjach pan też ma być wicepremierem i ministrem sprawiedliwości.
Naprawdę dla mnie najważniejsze jest to, byśmy stworzyli dobre opozycyjne porozumienie, w dobre podstawy programowe. Platforma jest przygotowana do wyborów i dzisiaj zapraszam o godzinie 11:00. Transmisja również w internecie. Kongres Bezpieczna Polska. Przedstawiamy dobre rozwiązania.
Zapraszamy na fakty o 9:00. Borys Budka, dziękuję bardzo, przewodniczący klubu Platformy
Obywatelskiej. Dobrej soboty,
wzajemnie i spokojnego czasu.
Dla naszych słuchaczy. Dziękuję bardzo.